Kilka dni temu natknąłem się na takie oto zdanie w Księdze Dziejów Apostolskich w 9 rozdziale, a Kościół napełniał się pociechą Ducha Świętego. Oto jedna z naszych ludzkich potrzeb, potrzeba bycia pocieszonym. Powody do smutku mogą być różne. W tamtym momencie historii powodem smutku było srogie prześladowanie, jakiego doświadczali pierwsi chrześcijanie. My mamy dzisiaj inny smutek. Wczoraj opuścił nas, by odejść do wieczności, ktoś, kogo znaliśmy, Felix Cecerski, dla kogoś z was ojciec, dziadek, przyjaciel z małej grupy, albo po prostu ktoś, kogo mijaliśmy tu w naszej wspólnocie, gdy szedł lekko utykając, bo pierwszej młodości już nie był, 74 lata. Wczoraj pokuśtykał do wieczności. Więc mówimy sobie nawzajem, niech Bóg ciebie pocieszy, albo tymi słowami z Dziejów Apostolskich, niech Bóg ciebie wypełni pociechą Ducha Świętego. To jest takie małe wskazanie na kogoś, kto jest w nas lub stoi obok nas, kogo Jezus nazwał pocieszycielem, kto ma władzę wypełnić nas miłością, radością, pokojem, przypomnieć nam, kim jesteśmy, niezależnie od sytuacji, czy jesteśmy młodzi, czy starsi, czy chorzy, czy zdrowi, czy żyjemy, czy umieramy. Każdy taki fakt jest malutki wobec wielkiego faktu, kim jest ten, któremu zaufaliśmy i czym nas obdarza. Więc Piotrze, Alicjo, Estero, Joachimie, Jonaszu, także Jasiu, prowadzący grupę, w której Felix był, i wszyscy inni bliscy i przyjaciele, niech Bóg was napełni pociechą Ducha Świętego. Ale ktoś mógłby w tym momencie pomyśleć, czyż życie nie jest czymś zbyt ciekawym i bogatym w możliwości, by marnować je na takie rzeczy jak Bóg, że On coś powiedział, że można coś od Niego dostać. Czyż życie nie jest zbyt ciekawe, by marnować na takie rzeczy? Coś takiego, taka myśl może pojawić się w czyjejś głowie. Więc może zapytajmy inaczej. Dlaczego ktoś, kto osiąga, wydawałoby się w życiu wszystko, absolutny szczyt kariery, ma niby ciekawe życie, czegoś mu jednak brakuje i chcąc znaleźć spełnienie, robi rzeczy, które prawie całkowicie rujnują jego życie. Dlaczego? Ktoś osiąga coś, za czym tęskni większość ludzkości, a nagle idzie za tęsknotami, robi rzeczy, które niszczą to, co osiągnął. Ktoś jak prezydent Stanów Zjednoczonych, szczyt osiągnięć, szczyt marzeń wielu, robi nagle rzeczy, które prawie niszczą to, co osiągnął. Ugania się za stażystką, wchodzi w romans, żyje w oszustwie, ociera się o impeachment. Albo jakiś ceniony profesor uniwersytetu, genialny umysł, jego kariera jest spełnieniem marzeń wielu. Wychodzi na jaw, że miał drugie mieszkanie, o którym nikt z bliskich nie wiedział, i podwójne życie. Czegoś brakowało, jednak jakaś pustka. I sięga po coś, co prawie zrujnowało jego życie i nieszczęście bliskich spowodowało, a jednak płaci tą cenę. Temat jest bardzo poważny, dotyczy mocno wszystkich nas. Czy można pogodzić te dwie rzeczy? Poczucie szczęścia, satysfakcji, rozwiązanie problemu monotonii, a jednocześnie nie rujnować sobie życia i pozostać w harmonii, z ludźmi, z Bogiem. Wyobraź sobie, że jesteś takim człowiekiem, który doświadcza najwyższej satysfakcji w życiu, odwrotności, monotonii, a jednocześnie nie niszczy swojej relacji z Bogiem i bliskimi. Nie robi żadnych rzeczy, które musi ukrywać. Wyobraź sobie. Stąd dzisiejszy temat ranking satysfakcji. Ranking satysfakcji. Poszukamy czegoś, co może być na szczycie rankingu satysfakcji, zaciekawienia, a jednocześnie pozostaje święte. Popatrzmy, co na to Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, 13 rozdział. Przeczytajmy pierwszą część. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Zróbmy założenie, chociaż w pierwszej chwili tego nie widać, że Jezus właśnie odpowiada na to pytanie o ranking satysfakcji. Co jest na szczycie rankingu satysfakcji? Jak ty, człowieku, możesz znaleźć coś, co da ci najwyższą satysfakcję? I ciągle świeże zaciekawienie. Także w ogóle nie będzie miejsca na inne ekstremalne źródła satysfakcji, które przy okazji rujnują życie. Jeżeli takie założenie zrobimy, to co Jezus pokazuje? Co jest na szczycie rankingu satysfakcji? To proste. Trzeba wziąć prześcieradło, przepasać się nim, nalać wody do miednicy i zaproponować ludziom wokół umycie nóg. Wyobraźmy sobie taki zwyczaj we wspólnocie. Co niedziela od tego będziemy zaczynali spotkania wspólnotowe. No, robi się ciekawie, ale rozumiemy od razu, że nie o to chodzi, prawda? To tylko sposób wyrażenia czegoś, taki, ale mógłby być inny. Co było istotą? Co Jezus robił w tym momencie? Słowa z pierwszego wersu. Do końca ich umiłował. Jezus właśnie okazywał swoim uczniom bezgraniczną miłość. Więc mamy pierwszą wskazówkę w poszukiwaniu tego, co znajdzie się na szczycie rankingu satysfakcji. Okazywanie bezgranicznej miłości, wyrażanie bezgranicznej miłości. Powróćmy jeszcze na chwilę do tego, jak odpowiada sobie na to pytanie przeciętny człowiek w świecie. Co jest na szczycie rankingu satysfakcji? Gdy przyjrzymy się bliżej, jednak ponad wszystko zainteresowanie jakąś osobą płci przeciwnej. Ta atrakcyjność, którą Bóg stworzył, stwarzając mężczyznę i kobietę, mistrzowska odmienność cech i dopełnienie, którego można doświadczyć, że jest nas dwoje, w ocenie większości populacji to szczyt satysfakcji. Do tego stopnia, że wielu ludzi jest skłonnych zapłacić ogromną cenę nawet zniszczenia wielu innych, też wartościowych rzeczy w życiu, często pogrzebania ich, takich jak małżeństwo, w niektórych przypadkach pogrzebana kariera. Są oczywiście też inne rzeczy stawiane bardzo wysoko w tym rankingu satysfakcji. Posiadanie dzieci. Tęsknota za posiadaniem dzieci jest przeogromną siłą. Żal z powodu niemożności posiadania dzieci bywa przeogromny. Ale jednak, gdy już są, gdy życie rodzinne wydaje się dopełnione, w odczuciu człowieka, co innego pcha się na pierwsze miejsce w rankingu satysfakcji. Jakaś wymarzona osoba płci przeciwnej. I człowiek płaci czasami przeogromną cenę. Skoro Jezus ma odpowiedź na wszystkie nasze ludzkie dylematy, to co on na to? Jaka jest odpowiedź? Co znajduje się na szczycie rankingu satysfakcji według niego? Właśnie to pokazał. Odpowiedź brzmi: miłość do granic możliwości. Tym właśnie Jezus się zajmuje, okazuje tą miłość do granic możliwości. Obmycie nóg, o którym dzisiaj czytaliśmy, to tylko epizod. Tak naprawdę Jezus pokazuje to przede wszystkim przez krzyż, odda życie za nas. Ale ciekawa rzecz, to kochanie ludzi do granic możliwości, które wypływa z Jezusa, dzieje się na tle czegoś zupełnie odwrotnego. Na tle krańcowego przeciwieństwa. Bo w drugim wersie co czytamy? Że diabeł nakłonił serce Judasza, by wydał Jezusa. Szatanowi udało się postawić swojego człowieka w najbliższym otoczeniu Jezusa, Judasza. I szatan przez swojego człowieka pokazuje inny wzór, inną propozycję na szczyt rankingu satysfakcji. Co tam jest na szczycie w tym systemie wartości? Zaspokoić swoje egoistyczne pragnienia bez względu na cenę, zdradzić, wykorzystać, wzbogacić się czyimś kosztem, dostarczyć sobie satysfakcji bez względu na to, jak to kogoś rani. Główne postaci na scenie to Jezus i Judasz. Na scenie dwa przeciwstawne wzory, a cały duchowy świat jest widownią. I na tym kontrastowym tle Jezus pokazuje swoją propozycję do rankingu satysfakcji. Miłość do granic możliwości. Jeżeli poszukujesz człowieku satysfakcji przez duże S, jako sposobu na pustkę życia, tu jest odpowiedź. Miłość do granic możliwości. Odpowiedź póki co dosyć ogólna. Czy będzie więcej szczegółów? Przeczytajmy drugą część. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. Miłość do granic możliwości. Czy jest tu jakaś odpowiedź, jak to robić? Jak się przyglądamy temu wydarzeniu, co było charakterystyczne w tym, co zrobił Jezus? Patrząc chociażby na reakcję jednego z uczniów Piotra. Piotr był całkowicie zaskoczony. To, co zrobił Jezus, było czymś całkowicie niespodziewanym, nowatorskim. Wprawdzie umycie nóg było podstawową potrzebą tamtych ludzi w tamtym czasie. Gorąco, kurz na drodze. Umycie nóg było powszechną praktyką, jednak było to zadaniem najniższych sług, niewolników. To, że zrobił to Jezus, całkowicie zaskoczyło. Do tego stopnia, że Piotr powiedział, że nigdy na to nie pozwoli. To, co zrobił Jezus, po prostu zszokowało uczniów. Tu nie było miejsca na monotonię, To było wyjątkowym, oryginalnym, mocnym przeżyciem. Nikt z uczniów nie mógł narzekać na nudę w tej grupie. Ale było nie tylko przeżyciem. Jezus powiedział do Piotra, jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Dlaczego Jezus tak powiedział? Stoi za tym pewna mocna zasada, która jest pokazywana w Bożym Słowie. Człowiek, chcąc duchowo wzrastać, rozwijać się, potrzebuje mocnego wzoru miłości. Tą zasadę możemy zobaczyć chociażby w pierwszym liście do Tesaloniczan 3. I zobaczmy, co Paweł tam napisał do chrześcijan w Tesalonikach. Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały. Gdy chrześcijanie w Tesalonikach zobaczą w Pawle i jego towarzyszach spotęgowaną miłość wobec nich, ich serca zostaną utwierdzone, to znaczy staną się silni w swoich przekonaniach. I dokładnie to samo dzieje się teraz z Jezusem i jego uczniami. Z Jezusa wypływa spotęgowana miłość. Piotr może doświadczyć jej na sobie w postaci wody, która mile ochłodzi jego nogi, ale się wzbrania. Mówi, nie, nie będziesz tego robił dla mnie. A Jezus mówi, ale jeżeli mi nie pozwolisz na to, coś ciebie ominie. Jak nie poczujesz tej zimnej wody na swoich stopach, jeżeli nie skorzystasz z okazji, bym coś zrobił dla ciebie, okazał ci miłość, coś cię ominie. Co? Że twoje przekonania staną się silne, pewność, dojrzałość. Czym więc był ten czyn Jezusa, umycie nóg uczniom? Nie tylko przeżyciem, mocnym przeżyciem, ale równie mocno budowaniem. Budowane były przekonania, budowani byli oni, uczniowie, stabilność, stawali się stabilnymi, pewnymi ludźmi, znającymi swoją drogę, których w przyszłości nikt nie przewróci. No to wtedy Piotr mówi do Jezusa, że w takim razie niech umyje go całego. A Jezus mówi, wy już jesteście czyści. O co tu chodzi? Ten epizod z umyciem nóg był tylko cząstką pewnej całości. Jezus robił coś więcej niż dostarczał przypadkowych doznań. On ich budował. Za parę chwil odejdzie, ale zbudował uczniów. Przez te 3 lata wspólnej drogi pomógł im diametralnie się zmienić. Przez te 3 lata stali się zupełnie innymi ludźmi, którym będzie mógł wkrótce powierzyć to najcenniejsze, niezwykłe dzieło. Byli już prawie gotowi. Z wyjątkiem Judasza, który z tego nie skorzystał. Więc podsumujmy dotychczasowe odkrycia. Jeżeli to, co pokazał Jezus, to ścieżka życia, która zapewni nam najwyższą satysfakcję, na czym ona polega? Oddanie, okazywanie miłości do granic oddania w sposób ciągle unikalny, niepowtarzalny, atrakcyjny, jednocześnie niezwykle pożyteczny, budujący, przemieniający całe życie. 2 rzeczy, 100% atrakcyjności i 100% pożytku, budowania. To co, już wszystko wiemy, tak? Wiemy już, jak to zastosować, możemy iść do domu, tak? Jeszcze nie wszystko wiemy, przed nami ostatnia część fragmentu. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, kto go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Zrobiliśmy na początku założenie, że Jezus mówi tutaj o rankingu satysfakcji. I podaje sekret, jak doświadczać w życiu najwyższego szczęścia. Czy Jezus rzeczywiście o tym mówi? A może to założenie było naciągane? O, ostatni wers, ostatnie zdanie. Popatrzmy. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Właśnie dokładnie Jezus o tym mówi, bo słowo błogosławieni oznacza, wszyscy wiemy, szczęśliwi. Jezus właśnie powiedział, co zrobić, by być szczęśliwym. Co jest na szczycie rankingu satysfakcji? Czyli co? Okazywanie miłości do granic oddania w sposób ciągle na nowo unikalny, jednocześnie całkowicie pożyteczny, przemieniający życie, 100% atrakcyjności i 100% budowania. Jakie pytanie w tym momencie powstaje w naszych głowach? Jakie pytanie powstaje w waszych głowach? Myślę, że się domyślam. Jak to w ogóle jest możliwe? Kim musiałbym być, żeby coś takiego potrafić robić? Nie wiadomo, jakim geniuszem. Okazuje się, że jednak nie potrzebujesz być geniuszem, żeby tak kochać ludzi. Potrzebujesz czegoś innego. List do Rzymian 8. Mamy list do Rzymian 8? Taki króciutki fragmencik? Nie mamy, tak? Gdzieś umknął nam. Brzmi on w takim razie w ten sposób, posłuchajcie. 14. To jest bardzo ważne. Okej. Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Ci, których Duch Boży prowadzi. To prowadzenie przez Ducha Świętego czyni nasze życie atrakcyjnym, niepowtarzalnym, ciągle nowym. Do tego dołóżmy jeszcze jedną obietnicę z Księgi Izajasza 42. Ciekawe, czy ją mamy? A, mamy, fajnie. Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, powiodę ich ścieżkami, których nie znają. Każdy dzień, każda godzina naszego życia może być właśnie taka. Duchu Święty, poprowadź mnie nową drogą. Natchnij mnie najlepszą myślą. Nie czarny zeszyt, w którym mam swoje doskonałe planowanie i strategie, to też jest potrzebne. Ale ponad takie rzeczy na wierzchu jest coś innego. Takie doświadczenie chrześcijanina, bycie wrażliwym na prowadzenie Ducha Świętego. To ono czyni każdą chwilę naszego życia nową, atrakcyjną, niepowtarzalną, gdy ufamy, że Duch Święty nas prowadzi. To jest nasza przygoda. To nie jest coś, co myśmy wymyślili i podlega naszym ograniczeniom. To jest Bóg. Ale gdzie przede wszystkim, w jakim obszarze potrzebujemy poszukiwać tego prowadzenia przez Ducha Świętego? W 14 wersie naszego głównego tekstu Jezus mówi, Wyście, może pamiętacie, wyście powinni nawzajem sobie umywać nogi, co oznacza, że tym obszarem jest wspólnota z innymi chrześcijanami we wzajemnej służbie sobie nawzajem, we wszystkim, co robimy. Gdy budujemy uczniów, jesteśmy budowani i wszystko inne. Tu właśnie potrzebujemy poszukiwać prowadzenia przez Ducha Świętego. Podobnie jak Jezus. Jezus, gdy miał rozpocząć swoją publiczną działalność, poszedł nad Jordan, gdzie został ochrzczony, a następnie spoczął na nim Duch Święty i podjął swoją działalność przez te 3 lata w mocy Ducha Świętego. I zaczął robić rzeczy zupełnie nowe, wymykające się wszelkiej tradycji. Co robił? Powołał 12 uczniów. Mówił rzeczy zupełnie nowe w tamtym środowisku. Mówił mianowicie, nie jesteś człowieku w stanie sprostać wymaganiom Boga, standardom Boga. Potrzebujesz mocy Boga, która odrodzi twoje serce. Musicie się na nowo narodzić. I zapoczątkował ruch, który był wielką zmianą. Od przestrzegania przykazań, to wykreślamy, do prowadzenia przez Ducha Świętego, który odradza serce. I w ten sposób stworzył możliwość dla tamtych ludzi, jego pierwszych naśladowców, jest ona aktualna dzisiaj, by każdy nasz dzień był niepowtarzalny, nie według jakiegoś prawa, przepisów, to 7 punktów wykonać, jutro to samo. Nie. Gdy pozwolimy prowadzić się przez Ducha Świętego, ufając, że Bóg poprowadzi nas ścieżką niepowtarzalną, to nie oznacza, że nie będziemy planować, strategizować, mieć wielkich wizji, nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Ale również podczas odkrywania tych rzeczy, tworzenia tych planów, tam również jest to samo. Ufamy Duchowi Świętemu, że poprowadzi w sposób niepowtarzalny. Więc jest czarny zeszyt z wizją, strategią, planem, ale na wierzchu leży coś innego. Ciągle świeża wrażliwość na prowadzenie Ducha. I myślę, że dzięki łasce Bożej wiele z tych rzeczy doświadczyliśmy w naszej wspólnocie i doświadczamy nadal. Ciągle czegoś nowego, ciągle wrażliwość na prowadzenie Ducha, ciągle zaciekawienie tym, co Bóg da, jak poprowadzi w tym tygodniu, jaką da myśl. Zawsze na świeżo, poszukując prowadzenia przez Ducha, by dał myśl, napełnił owocem, by w ten sposób okazywać tą bezgraniczną miłość wobec innych. I to jest szczyt rankingu. Bez tego, co by nam pozostało? Życie według przykazań, no i w małych grupach, no 45. spotkanie z Ewangelii Jana, 72. spotkanie z Ewangelii Mateusza, no wszyscy już śpią znudzeni, znużeni, ale to właśnie prowadzenie Ducha Świętego, gdy służymy innym, by ich budować, wszystko zmienia i to jest szczyt rankingu, sposób na pełnię. Niestety niektórzy chrześcijanie nie dochodzą do tego pułapu, do tego apogeum, ponieważ zatrzymują się trochę wcześniej. Coś wcześniej ich przechwytuje, wciąga. Niekoniecznie atrakcje tego świata, chociaż też tak się zdarza, ale wielu nie da się na to nabrać, ale zatrzymują się wcześniej na pewnym uduchowieniu, akcentowanie spraw charyzmatycznych i to staje się dla nich odpowiedzią na monotonię, zniechęcenie, mówienie innymi językami, inne podobne sprawy, różne emocjonalne rytuały, sposoby utrzymywania się na emocjonalnym haju, poszukiwanie nadprzyrodzonych przejawów działania Boga, emocjonalne przeżywanie Słowa Bożego. Jak się człowiek naczyta tego Bożego Słowa, to fruwa pod sufitem emocjonalnie. Oczekiwanie ciągle na cuda w różnych obszarach życia. To też jest atrakcyjne. I Bóg też odpowiada na dziecinną wiarę, ale jednak kto nie zapełni poczucia pustki w sposób doskonały. Można powiedzieć, że atrakcyjność naśladowania Chrystusa, która zatrzymała się na przeżyciu, umycie nóg uczniom, jak czytaliśmy, było dla nich przeżyciem, ale było też budowaniem całego człowieka. Nie warto zatrzymywać się na przeżyciu. Dopiero to, okazywanie miłości drugiemu człowiekowi przez budowanie go na ucznia i też inne służenie sobie nawzajem, a także razem dla świata, to jest szczyt rankingu. Bo nie tylko jest przeżyciem, ale jest czymś, co w nas zostaje, co jest pożyteczne, buduje nas na zupełnie innych ludzi, których nic nie przewróci. Ponad różne emocjonalne rytuały i cudowne zdarzenia. Tutaj też przy takim podejściu, które Jezus pokazuje przez budowanie drugiego człowieka, powstają najsilniejsze więzi, jakie mogą między ludźmi powstać, najsilniejsze z możliwych, gdy wiem, że ktoś poświęcił swoje życie po to, żeby mnie zbudować. Nie ma silniejszych więzi. I to jest absolutnie szczyt rankingu satysfakcji. Przy okazji 100% czysty. Skoro tak, to spójrzmy jeszcze przez chwilę troszeczkę bardziej praktycznie, w czym można doświadczać prowadzenia Ducha Świętego. Oto parę przykładów. Jest ich tylko kilka, 8, ale umieściłem je w całości na naszej stronie internetowej, tam pod drugim przyciskiem na menu, tam gdzie jest frientorium, tak jak tam klikniemy, to pod prezentacją tematu dzisiejszej prezentacji. Tam zobaczymy właśnie taką listę. No, ona powstała tak z wierzchu głowy, spontanicznie. W jaki sposób możemy doświadczać tej służby Ducha Świętego na co dzień? A tutaj przedstawię tylko przykłady, jak doświadczamy prowadzenia Ducha Świętego. No, chociażby w mądrości, w różnych problemach. Czasem jak poprosisz Boga o mądrość, jeszcze nie skończysz prosić, a już się zaczyna wyświetlać rozwiązanie. Doświadczamy też Ducha Świętego w tym, że przekonuje ludzi i my nie musimy przekonywać. Tak? Widzimy, że to Bóg im coś tam do głowy wkłada. Dostrzegamy to, w czym nasi podopieczni mogliby się rozwijać. Można powiedzieć, że Bóg pokazuje swój plan, swoją przyszłość i możemy według tego służyć. Duch Święty też sprawia, że nasze odkrycia Bożego Słowa stają się osobistym odkryciem serca, że to nie tak, że ktoś mi powiedział. Nie, to Bóg mi powiedział do mojego serca, niezwykłe przeżycie. No, dostrzegamy też wpływ Ducha Świętego na okoliczności, jak Bóg po mistrzowsku je układa. Człowiek by tego nie wymyślił. No wreszcie zmiana postaw w naszym sercu, że na przykład nagle przestajemy się bać albo nasze podejście zmienia się na pozytywne. Wreszcie owoc Ducha Świętego. No to każda z tych cech to jest osobny wieżowiec, tak? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. No i jeszcze jeden przykład. Duch Święty, tak Jezus obiecał, przypomina nam słowa z Biblii, których akurat potrzebujemy. Pewnie wielu z nas ma w tym doświadczenia. I tak dalej, i dalej. Więcej na frentorium pod anonsem dzisiejszej prezentacji. Tak można doświadczać prowadzenia Ducha Świętego. I to jest szczyt rankingu satysfakcji. Ponad to wszystko, co dzisiaj dla przeciętnego człowieka na świecie jest na szczycie rankingu, czyli no, jednak to zafascynowanie płcią przeciwną. To, co Jezus pokazał w oparciu o służbę Ducha Świętego, gdy autentycznie to przeżywamy, jest mocniejsze. Tamto jest słabsze. Przy okazji to jest czyste i nie rujnuje życia. Gdy będziesz wzrastał czy wzrastała w tym sposobie myślenia, gdy te słowa Jezusa będą przemieniały twoje serce, będzie to coś, co wyzwoli ciebie również z takich rzeczy jak pornografia, na którą sporo ludzi cierpi. Podążanie za Chrystusem z dnia na dzień, otwartym umysłem, gotowym na tworzenie, nie tam przykazania, tak, że tam, to już było, tak? My idziemy dalej. Duch Święty przy okazji wypełnia wszystkie przykazania, tak? Na przykład przypuszczam, że nikt z nas nie ma zamiaru zabić sąsiada, tak? Nie zabijaj. No, czy ktoś z was chce dzisiaj zabić sąsiada? Może tylko tak emocjonalnie przez chwilę, tak? No, z innymi może jest, ale w sumie nie, Bóg powołał nas nie do przykazań. Te przykazania nas doprowadziły do Chrystusa. Teraz Duch Święty prowadzi. Tam zawsze też te przykazania są spełnione przy okazji, jak jest miłość. A więc otwartym umysłem, gotowym na tworzenie, oczekując na prowadzenie Ducha Świętego, w tym jak okazywać miłość, jak służyć sobie nawzajem w środowisku chrześcijan, we wspólnocie i razem służyć światu, to pełnia według Jezusa szczyt rankingu satysfakcji. No to teraz tylko sprawdzać, czy to prawda.